Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Model Dostępnej Szkoły. Omawiany w niniejszych audycjach model powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i jest wdrożeniem programu Dostępność Plus. I ponownie spotykamy się, aby porozmawiać o modelu dostępnej szkoły. Michał Dziwisz przy jednym mikrofonie, współautorka tego modelu Agnieszka Niedźwiecka przy drugim. Witaj.
Dzień dobry.
Dziś się komunikujemy i komunikowaliśmy się wcześniej, komunikować się jeszcze będziemy, to na pewno. Rozmawiamy w języku polskim, dla nas ten język jest językiem naturalnym, językiem, który dobrze znamy, ale jeżeli chodzi o komunikację, no to nie wszyscy mają takie zdolności, możliwości z przyczyn różnych i dziś będziemy właśnie o komunikacji rozmawiać. A komunikacja to jest zagadnienie, któremu model dostępnej szkoły całkiem sporo miejsca poświęcił, prawda?
Tak, Michale, zgadza się, a zwłaszcza komunikacji wspomagającej i alternatywnej, bo my tu dzisiaj jesteśmy w radiu i kluczem, głównym kanałem komunikacji, którego używamy, jest mowa werbalna. Natomiast w modelu dostępnej szkoły bardzo dużo miejsca poświęcamy komunikacji wspomagającej i alternatywnej, czyli AAC oraz wsparciu wizualnemu.
Tak jest. AAC to taki angielski skrót, który dosyć często się pojawia w różnych miejscach, w modelu dostępnej szkoły również, a rozwinięcie tego skrótu to Augmentative and Alternative Communication. Jakie jest jego tłumaczenie na język polski? To powiedziałaś, to teraz powiedz, co to oznacza w praktyce.
W praktyce tym określeniem nazywa się różnorodne narzędzia, systemy, urządzenia i strategie, które zastępują lub wspomagają mowę werbalną. AAC jako termin obejmuje zarówno wspomaganie mowy czynnej, funkcji ekspresywnej mowy, jak i mowy biernej oraz wspomaganie budowania systemu językowego i poznawczego ucznia. Czyli to jest więcej niż tylko wspomaganie mowy werbalnej. Z szeregu narzędzi strategii AAC w modelu i w podręczniku wdrożeniowym do modelu skupiamy się na indywidualnych narzędziach do komunikacji oraz wsparciu wizualnym ucznia. Co ważne, do form komunikacji wspomaganej i alternatywnej możemy zaliczyć także systemy znaków manualnych, na przykład język migowy, fonogesty, system Makaton, systemy znaków graficznych, piktogramy, PCS-y, symbole Blissa, program Movic, ale też systemy znaków przestrzenno-dotykowych, na przykład alfabet Lorma, to jest taki system znaków, które się pokazuje na dłoni osoby, która się nie komunikuje werbalnie. I model dostępnej szkoły wskazuje jednoznacznie, że uczniowie korzystający z komunikacji wspomagającej i alternatywnej w żaden sposób nie mogą być w szkole dyskryminowani. W praktyce oznacza to, że jeżeli trafia do szkoły uczeń, który ma już wprowadzony jakiś system komunikacji wspomagającej i alternatywnej, to należy tego systemu używać powszechnie w komunikacji z tym uczniem. Czyli nie możemy zmieniać uczniowi systemu komunikacji, bo na przykład uczeń korzysta z jakiegoś rozwiązania, a w szkole nie mamy osób przeszkolonych z tego rozwiązania, natomiast no, tutaj panie się świetnie znają na innym systemie, to może zamienimy. Nie. System komunikacji wspomagającej i alternatywnej bardzo często zastępuje w pewnym momencie język naturalny, w związku z tym tak jak nie możemy dziecku, które mówi po polsku, zmieniać języka komunikacji na, nie wiem, angielski, niemiecki, rosyjski, Tak, nie możemy uczniowi, który korzysta z jednego określonego systemu komunikacji, zmieniać ten system na inny, ponieważ no, my się na tym znamy jako szkoła. Wszystkie zmiany, które są wprowadzane w systemie komunikacji, sugestie nawet dotyczące zmian, muszą być konsultowane z rodzicami, opiekunami prawnymi, specjalistą do spraw komunikacji, ewentualnie taką osobą, która się zajmuje, jest specjalistą od takiej komunikacji alternatywnej wspomaganej.
No dobrze, ale w sytuacji, kiedy mamy ucznia w szkole, który posługuje się jakimś systemem komunikacyjnym, nikt w szkole tego systemu nie zna, to teraz jakie mamy możliwości? Możemy, jak się domyślam, przeszkolić wszystkich pracowników albo zaangażować jakąś jedną osobę, która będzie w tym systemie pośredniczyć między uczniem a całą resztą szkoły. Co zaleca model dostępnej szkoły? Czy te dwa rozwiązania są równoważne, czy na przykład któreś z nich jest bardziej preferowane, albo może po prostu to wszystko zależy od złożoności danego systemu?
Preferowane jest to, aby wszyscy korzystali z tego systemu, znaczy konieczne jest komunikowanie się z uczniem z wykorzystaniem tego systemu, który uczeń już posiada. I zazwyczaj taki uczeń nie pojawia się w szkole znikąd. On jest zapisywany do takiej szkoły odpowiednio wcześnie. Pamiętajmy, że osoby ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, że jakakolwiek zmiana, na przykład zmiana szkoły czy miejsca zamieszkania w przypadku takich osób, to jest proces, więc rodzice zazwyczaj uprzedzają szkołę wcześniej, że tu o to będzie do tej szkoły chodził, uczęszczał taki uczeń, i szkoła ma kilka miesięcy na to, żeby się przygotować na to, że będzie uczeń, w którym się trzeba będzie komunikować w taki, a nie inny sposób. W modelu zaleca się, aby z tego systemu korzystali wszyscy, a przynajmniej, żeby była jedna osoba, która będzie się na tym systemie dobrze znała, ale ona nie może być pośrednikiem. Ona może wspierać innych nauczycieli w używaniu tego systemu, natomiast nie może być pośrednikiem, tak? A szkoła powinna się przygotować na przyjęcie takiego ucznia wcześniej.
Jeżeli chodzi o komunikację, to w ramach modelu dostępnej szkoły powstał pewien standard, prawda?
Tak, w modelu dostępnej szkoły, który był testowany przez prawie 200 szkół z całej Polski, był zawarty standard w zakresie stosowania alternatywnych i wspomagających metod i form komunikacji oraz wsparcia wizualnego. Może na początek powiem o wnioskach dotyczących wsparcia wizualnego, bo to było takie pojęcie, które wydawało się na początku dla naszych szkół testujących standardy dość skomplikowane. W praktyce okazało się, że wsparcie wizualne w polskich szkołach jest stosowane powszechnie, że w ramach wsparcia wizualnego oznacza się czas, oznacza się przestrzeń, że elementy wsparcia wizualnego bardzo dobrze wspomagają zarządzanie klasą czy grupą rówieśniczą, czy też utrzymanie uwagi uczniów na zadaniu. Są też takim elementem, który bardzo dobrze wspiera regulację emocji wśród dzieci.
Czyli co tak naprawdę jest tym wsparciem wizualnym?
Wsparciem wizualnym może być na przykład wizualny plan dnia, który służy nie tylko uczniom, którzy mają złożone trudności w komunikowaniu się, ale on jest taką podpowiedzią dla uczniów, którzy szybciej tracą koncentrację. Tego dnia są zmęczeni, albo niedospani, albo mają zły humor. Po prostu zamiast pytać, co będzie za chwilę, co będzie potem, w klasie wisi wizualny plan dnia, na którym odznacza się rzeczy, które już były i rzeczy, które nastąpią. takim prostym narzędziem wsparcia wizualnego jest na przykład wizualne sprawdzanie obecności, tak? Na przykład na tablicy w klasie umieszczane były etykiety czy też zdjęcia dzieci i obok odznaczano, czy to dziecko jest w klasie, czy nie jest, co było pomocne dla wszystkich uczniów. Tak samo wsparciem wizualnym będzie jednolity system oznakowania pomieszczeń w szkole, który pozwala uczniom na samodzielne przemieszczanie się po szkole i jest takim elementem, po pierwsze, wprowadzającym pewien porządek, a po drugie, takim elementem, który nie pozwala się w tej szkole zgubić.
To się zgadza, natomiast do takich informacji wizualnych, tak z mojej perspektywy, to ja chętnie dodałbym jeszcze jakąś informację dotykową, bo w końcu nie wszyscy uczniowie mogą być w stanie z tych wizualnych podpowiedzi skorzystać.
Tak, to prawda. I jeżeli chodzi o znaczenia w modelu dostępnej szkoły, również wskazaliśmy, w jaki sposób oznaczenia dotykowe powinny być montowane, gdzie i na przykład jaką powinny mieć wielkość. O wszystko zadbaliśmy. Model jest taką publikacją, gdzie te standardy bardzo mocno się przenikają. I kwestie komunikacji mamy zawarte zarówno w obszarze technicznym, gdzie mamy oznaczenia, jak i właśnie w obszarze edukacyjno-społecznym, gdzie mówimy o komunikacji alternatywnej i wspomaganej. Ale pytałeś mnie też o doświadczenia z testowania modelu.
Zgadza się.
I tak jak mówiłam wcześniej, okazało się, że to takie dość zagadkowe hasło wsparcie wizualne jest tak naprawdę czymś, co jest w szkołach stosowane powszechnie. Natomiast nie były powszechnie stosowane elementy komunikacji alternatywnej i wspomaganej. Co więcej, niektóre szkoły zgłaszały nam wprost, że właściwie to on w ich szkołach nie ma ucznia, który wymaga komunikacji wspomagającej i alternatywnej, więc ten standard jest dla nich standardem teoretycznym. I był to standard teoretyczny do momentu wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie po wybuchu wojny w ciągu miesiąca w każdej polskiej szkole pojawiło się dziecko, najczęściej grupa dzieci, z doświadczeniem migracji, z doświadczeniem wojny, często z doświadczeniem traumy, z dużą... To były dzieci, które zupełnie nie mówiły po polsku i wtedy okazało się, że te elementy komunikacji wspomagającej i alternatywnej, które znalazły się w szkołach dzięki testowaniu modelu dostępnej szkoły, są powszechnie wykorzystywane, bo jakoś z tymi dziećmi trzeba było się najzwyczajniej w świecie dogadać. I to pokazało, że komunikacja wspomagająca i alternatywna, ale też wsparcie wizualne, to nie są rozwiązania, które służą wyłącznie uczniom, którzy mają złożone trudności w komunikowaniu się. To są narzędzia, które mogą być powszechnie wykorzystywane w komunikacji, ale też w takim odnalezieniu się w nowej rzeczywistości dla osób, które nie mówią, nie znają w ogóle języka polskiego. I my mamy też takie doświadczenia w testowaniu modelu, że te elementy AAC były używane nie tylko w komunikacji z uczniami, ale również z ich rodzicami, którzy także nie znali języka polskiego. I dlatego tak ważne jest, aby w każdej szkole były jakieś podstawowe elementy, narzędzia pozwalające na wdrożenie, nawet w trybie awaryjnym, nagle, tu i teraz, jakiegoś systemu komunikacji wspomagającej alternatywnej, ale równie ważne jest to, aby osoby pracujące w szkole były przeszkolone nawet w jakimś minimalnym zakresie, kiedy takich uczniów na co dzień korzystających z komunikacji wspomagającej alternatywnej nie ma, żeby w momencie, kiedy taka sytuacja się pojawi, było wiadomo, co zrobić i jak zareagować.
U nas też komunikacja przebiegła prawidłowo i dzięki temu mogliśmy dla Was, drodzy słuchacze, przygotować kolejny odcinek audycji na temat modelu dostępnej szkoły. Agnieszka Niedźwiecka dziś opowiadała o komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również za uwagę i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.